moim i waszym gościem jest dzisiaj sam dyrektor Lubuskiego Teatru, Robert Czechowski. Dzień dobry, witamy serdecznie.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
A będziemy rozmawiać o tym, co w tym miesiącu ważnego będzie działo się w Lubuskim Teatrze. Przede wszystkim 28 kwietnia premiera w tym miesiącu spektaklu Samobójca.
Tak, my mamy teraz taką ładną passę właśnie. Chwilkę temu mieliśmy premierę Boga Mordu, teraz Samobójca. Widzowie żartują, że za chwilę będzie końcówka, Do piachu i Na czworakach. Ale nie do końca tak się ułoży ten repertuar. Mówiąc bardziej serio, rzeczywiście jesteśmy już na tym ostatnim odcinku prac przed olbrzymią, największą premierą w sezonie, przed Samobójcą Erdmana. Około 20 osób występuje na scenie. To jest olbrzymia inscenizacja, piękna, choć gorzka, mądra komedia z okresu stalinizmu. Przypomnę, że tę sztukę pisał 26-letni Erdman w Związku Radzieckim mniej więcej w latach 1925-30. Powstało kilka wersji. My gramy piątą czy szóstą wersję, zmienianą przez samego Erdmana. Przypomnę, że Erdman napisał generalnie do naszych czasów, przetrwały dwie sztuki, Mandat i właśnie Samobójca. Mandat odniósł wielki sukces w Rosji, a właściwie w Związku Radzieckim i w samej Moskwie, ale już jak dwa największe teatry rzuciły się na Samobójcę, którego premiera miała być po premierze Mandatu, koledzy Stalina wybrali się na próby generalne, wrócili do mistrza i powiedzieli: towarzyszu, to jest skandal, trzeba tego faceta wysłać na Syberię, żeby zmądrzał. Sztuka została zawieszona, premiera się nie odbyła ani w jednym, ani w drugim teatrze, a sam Erdman dostał kilka lat gułagu, no i wywieźli go. Na szczęście kilku wielkich tamtego czasu, z Majakowskim na czele, którzy mieli dobry układ ze Stalinem, uprosili u samego pierwszego, żeby jednak temu młodemu chłopakowi odpuścić błędy młodości, nie wiedział, co czyni, no i po jakimś czasie wrócił z Syberii, ale specjalnie dobrze już mu się nie żyło, trochę dużo alkoholu, no u ludzi nadwrażliwych taki okres, zresztą nie tylko u nadwrażliwych, może spowodować właśnie myślenie o samobójstwie na przykład. No i popadł w autodestrukcję. Jeszcze oczywiście napisał, będąc bardzo zdolnym autorem, kilka ciekawych tekstów, między innymi scenariusze do słynnych filmów Świat się śmieje i Wołga, Wołga. Ponoć napisał jeszcze kilka bardzo interesujących sztuk, ale czeka i inni koledzy Stalina położyli na tym łapę i do dzisiaj nie wiadomo, czy te sztuki przetrwały, czy to tylko mit i legenda, czy może gdzieś tam z zakamarków archiwów bolszewickich one do nas wypłyną. Chcielibyśmy bardzo. Ja tylko przypomnę, że w Polsce z tych najbardziej znanych inscenizacji Samobójcy Erdmana odbyły się na przykład wiele lat temu premiera w reżyserii Jerzego Jarockiego w Teatrze Współczesnym we Wrocławiu z Krzyśkiem Kulińskim w roli Sieni Podsiekalnikowa. Potem była słynna wersja z Gajosem, wersja telewizyjna, te ludzie mogą, widzowie mogą pamiętać. No a my się teraz mierzymy na miarę naszych możliwości z tym tekstem i u nas w głównej roli wystąpi Olek Stasiewicz. To pierwsza tak potężna rola tego ogromnie zdolnego chłopaka, ale myślę, że to już przyszedł taki czas, żeby się mierzyć właśnie z tak zwanymi Hamletami. Kiedy, jak nie teraz, zresztą próbuje znakomicie. Występuje mnóstwo aktorów. Sztuka jest przepiękna, bo jest bardzo dowcipna. Napisana językiem, słychać, że Erdman musiał mieć słuch teatralny, to się da wyczuć. Często jest tak, że musimy my, to znaczy reżyserzy i aktorzy, poprawiać teksty, szczególnie te klasyczne, starsze, po niektórych autorach, żeby one leżały w ustach, a nie szeleściły papierem. Tutaj Erdman jest niemal bezbłędny i tłumaczenie jest również znakomite. Bawimy się świetnie, nie, bo tekst jest ogromnie dowcipny, ale szukamy również tych mrocznych zakamarków, które spowodowały, że Stalin zabronił grania tej sztuki. W największym skrócie samobójca opowiada historię prostego człowieka, Sieni Podsiekalnikowa, który sobie żyje z żoną i dziwną teściową w maluteńkim mieszkanku, mnóstwo sąsiadów na głowie, bieda, co chwilę psuje się światło, z jedzeniem też nie jest najlepiej, pasztetowa w jego wypadku jest takim symbolicznym marzeniem, je się pasztetową na obiad, a nie indyka, nie kurczaka i a na pewno nie ośmiorniczki. Czasy były ciężkie, czasy były trudne, żyli w biedzie i przede wszystkim przepięknie Erdmann pokazał upadek, śmierć, gwałt na starym świecie, na starej Rosji. Tu się ciągle mówi dyskretnie, delikatnie, no bo on nie mógł wprost wszystkiego nazywać. Mamusiu, mówi Masza, a czy potem będzie tak, jak było przed rewolucją? To jest takie czechowowskie marzenie o tym, co było, albo o tym, co będzie, bo skupiać się na tym, co jest, raczej było ciężko. Historia prosta, facet Sienia Podsiekalnikow budzi się w nocy, nie wiedzieć czemu, my nieco podpowiadamy naszej wyobraźni, tworzymy postacie, o których za chwilę opowiem, które są właśnie podszeptami każącymi mu wstać, a może opowiem od razu, więc dodaliśmy postacie, których nie ma w sztuce, nazywamy je przewodnikami albo oprawcami, choć to nie jest najlepsze słowo, czasami też aniołami, czasami upadłymi aniołami. W największym skrócie to są takie postacie, które materializują to, co budzi się w człowieku i co z niego wychodzi w postaci lęków sennych, marzeń sennych, pewnych przeczuć, pewnych intuicji. To są zmaterializowane podszepty, które każą człowiekowi czynić tak albo inaczej. Bardzo często zadajemy sobie pytanie, dlaczego wybrałem taką drogę w życiu? Często czuwa nad tym los, dla kogoś Pan Bóg, dla innego natura, czasem to jest zwykły przypadek, rodzina, przyjaciele, Fuchs i tak dalej, a my zmaterializowaliśmy właśnie to coś, czyli ten potrzebt, czyli tak jak Einstein mówił kiedyś zapytany, czy pan jest człowiekiem wierzącym, on mówił, że wierzę w tym sensie, że to pierwsze przeczucie, ten pierwszy impuls, który na przykład kazał mi myśleć, cytuję Einsteina, o ogólnej i szczegółowej teorii względności, musi pochodzić nie ode mnie. To pochodzi gdzieś z zewnątrz, może ze środka, ale nie ja nad tym panuję. W tym sensie wierzę w Boga, w ten potrzebt, w tę iskrę, w to przeczucie, w tę intuicję, która każe zmierzać w jakimś kierunku. I te postacie, czy te podszepty zaczynają spektakl, budząc Sieńkę, i Sieńka zadaje pytanie Maszy, swojej żonie: Masza, czy zostało jeszcze trochę pasztetowej z obiadu? Maszeńka mówi: Sieńka, jest druga w nocy, oszalałeś, teraz myślisz o pasztetowej, trzeba było jeść, jak ci dawałyśmy z mamą na talerz z ziemniakami, z chlebem i tak dalej. Maszeńka, to co mam zrobić, mam się zabić? No to się zabije. No i poszło w miasteczko, że Sienia Podsiekalnikow chce się zabić, ale jak Sienia Podsiekalnikow stwierdził, że się zabije, popełni samobójstwo, wówczas różne nacje społeczne wpadły na pomysł, przedstawiciele tych poszczególnych warstw społecznych wpadły na pomysł, że żeby przyjść z wizytą każdy indywidualnie do Sieni i uświadomić mu, że takie zabijanie się za bezdurno jest bez sensu, żeby zabił się, i tu ksiądz mówi: zgiń w imię Boga i religii, zobacz, kościoły stoją puste, zakładają w kościołach sklepy i tak dalej, i tak dalej. Sienia mówi: no jest to ciekawa idea, rzeczywiście przemyślę to. Za chwilę przychodzi arystokrata, mówi: zobacz, kto wymyślił rewolucję, inteligencja, arystokracja, i zobacz, co się teraz z nią dzieje, zobacz, co ten rząd z nami robi, walcz w imię ocalenia arystokracji, bo bez arystokracji, bez inteligencji nie będzie przyszłości narodu. Przychodzi artysta, który mówi, że a ja bym chciał tak jak przed rewolucją wsiąść w sanie i popędzić trojką, a ta trojka to jest Rosja, napić się wódki, rzucić się pędem przed siebie w niewiadomość. wiadomą i tak dalej, ale teraz już nie można. Co szybciutko puentuje młody czekista, młody bolszewik, który mówi: panie artysto, spokojnie, w Rosji, w Związku Radzieckim można jechać najwyżej 60 na godzinę, więc proszę się trzymać przepisów, a jak nie, to co? A jak nie, to będzie pan miał kłopoty. Ale to jest taka metafora, czy pan to rozumie? To jest przepiękna sztuka o zbitce tych dwóch światów, gwałconego świata dawnej, wspaniałej Rosji i tego spsiałego świata, którego my jesteśmy dziećmi. Tischnerowski homo sowieticus, który w naszej głowie niestety tkwi i przez pokolenia jeszcze będzie tkwił, a żal. I my tą sztuką chcemy powiedzieć, komu przeszkadzał tamten świat, który miał oczywiście swoje plusy i minusy. On jest oczywiście gloryfikowany, ale przejaskrawiany, ale czegoś bardzo żal. Tak jak niewinności, utraty niewinności, tak jak dzieciństwa, tak jak odchodzenia, przemijania i tak dalej. I w największym skrócie nie powiem oczywiście, co Sienia zrobił z tymi prośbami, jakie decyzje podjął, czy się zabił, jeżeli to dla kogo. Mnóstwo zabawnych scen, szczególnie tych z żoną i tych z teściową, i bardzo ciekawe relacje właśnie z przedstawicielami tego upadłego, już upadającego, umierającego świata. Bardzo straceńcze jest to przedstawienie, bardzo ciepłe i myślę, że powinno być ogromnie interesujące. Będzie bardzo dużo przepięknej muzyki, będą fantastyczne kostiumy Lalki Terlikowskiej, bardzo zaskakująca, abstrakcyjna, ale ciekawa, rozbuchana scenografia Wojtka Stefaniaka, światła Piotra Pawlika, bardzo artystyczne, bardzo zaskakujące i subtelne jak u Caravaggia. Będzie muzyka grana na żywo i tu Olga Olejnik zaśpiewa wraz ze swoim przyjacielem Krzysztofem, który będzie grał na różnych instrumentach, a nasi aktorzy będą się starali mu nie przeszkadzać. To w jednym akcie będzie właśnie ta muzyka grana na żywo, będzie wypełniała całą potężną scenę bankietu. No i Benjamin Neogen Lindner, mój stały oprawca muzyczny, okrasi dźwiękowo i muzycznie pozostałe trzy akty. Szykuje się odpukać bardzo atrakcyjna inscenizacja, bardzo dowcipna, bardzo wciągająca i zmuszająca do myślenia. I kończąc, powiem, że jak patrzę dzisiaj, od choćby wychodząc z domu na to spotkanie z panem, z państwem, jak mam pięć dziewczynek w tej chwili w domu i siedziały sierotki z pięcioma komórkami i sobie oglądały tę rzeczywistość wirtualną. Kazałem im oczywiście odłożyć te komórki, porozmawiać, pobawić się, a one zadawały tylko pytanie: kiedy idziesz, tatusiu, na ten wywiad? No już za chwilę. O Jezu, to idź, tatusiu, żeby się nie spóźnić. Oczywiście zaraz wyjmą te swoje światy nierzeczywiste, wirtualne i no taki jest dyktat współczesnego świata. I tak sobie myślę, że ponieważ przestaliśmy już z sobą rozmawiać tak, jak było kiedyś. Może to było złe, może to było dobre, jak się na przykład patrzy na te wspomnienia w internecie. Czy pamiętacie lata 60., 70., 80., kiedy się grało? No ja to pamiętam, jak się łupało przez trzepak z kolegami, jak wychodziło się po szkole i przebywało się cały czas z przyjaciółmi na podwórku między blokami. To było fantastyczne. Nikt nam nie mówił, że woda jest zatruta, albo mamy, albo jest złe jedzenie, albo rodzice są toksyczni. To był jakiś taki nasz normalny świat naszego dzieciństwa, zdartych kolan, wygranych bądź przegranych kolejnych meczów, czy w siatkówkę, czy w piłkę nożną. Łupało się we wszystko. Cały czas się rozmawiało, chodziło się na imprezy, zakochiwało się, całowało ukradkiem, piło wino, papierosa, narkotyków nie znaliśmy i chwała Bogu. To był taki chyba ładny, wydaje się, w miarę bezpieczny świat, choć trzeba pamiętać, że to był ten świat postkomunistyczny, a nawet nam się nie wydawał taki bardzo groźny. Czasami się słyszało, że mama mogłaby zostać dyrektorką Teatru Lalek w Rzeszowie, gdyby się zapisała do PZPR-u. Jakoś nie została, nie zapisała się i tego nie żałuję. No, że ludzie stawali przed takimi wyborami, że ktoś mógł pojechać na studia, gdyby był bardziej grzeczny, ale nie pojechał. Ktoś był bardziej grzeczny, pojechał. Słynna piosenka, co się stało z naszą klasą. A teraz, jak człowiek patrzy na swoich przyjaciół, którzy są ministrami, senatorami, posłami, prezesami i tak dalej, jedni są bardzo grzeczni i zarabiają 3 razy więcej, ale za chwilę oberwą za to po tyłku. Inni są mniej grzeczni, zarabiają 3 razy mniej, ale mogą sobie patrzeć w twarz. Za każdym razem stajemy przed takimi wyborami jak Ksenia Podsiekalnikowa. I już naprawdę, kończąc, powiem tak. Te rzeczy, które są najpiękniejsze w tej sztuce, to jest kilka fantastycznych zdań mówiących o tym. Dla mnie to jest sztuka o budzeniu się świadomości w zwyczajnym człowieku. Ksenia Podsiekalnikowa, który cały czas się boi. Boi się, że wejdą bolszewicy, boi się powiedzieć cokolwiek za głośno, boi się powiedzieć za dużo prawdy, boi się narzekać. Nagle mówi na przykład takie zdanie: dajcie nam po prostu sobie ponarzekać na ten świat, bo to pozwala nam w nim przeżyć. My sobie chwilę ponarzekamy, a potem sobie zjemy tę naszą pasztetową i dajcie mi do jasnej cholery możliwość zjedzenia pasztetowej o 2 w nocy. To jest takie moje małe marzonko. Marzonko nie na miarę Spinozy, czy Kartezjusza, czy Bergsona, tylko pana Cogito, jak pisał Zbigniew Herbert. Jak pan Cogito otwiera drzwi swojego domu, to za progiem zastaje malutką przepaść na miarę pana Cogito, a nie Spinozy, Kartezjusza, Schopenhauera i tak dalej. Mówi na przykład takie zdanie: Boże, co jest... To, co jest przed piw, jak sobie strzelę w głowę, to ja jeszcze rozumiem i wiem. Ale co jest po paw? To, że nie będzie teściowej, to rozumiem. Nawet się z tym zgadzam. To, że nie będzie żony, bardziej bolesne, ale też da się przeżyć. Ale że nie będzie mnie? Co to znaczy? Co jest po paw? Czy jest życie pozagrobowe? On pyta księdza i ksiądz mu odpowiada: ale w jakim sensie? Religijnym? Naukowym? Czy tak po ludzku? No tak po ludzku. W religijnym oczywiście jest życie pozagrobowe. W naukowym absolutnie nie ma życia pozagrobowego. A tak życiowo i po prostu... To albo jest, albo nie. Takie odpowiedzi otrzymuję. Mówi na przykład piękną rzecz: a jeżeli strzelę sobie w łeb, to przecież taki Tolstoj mógł umierać, bo on tyle napisał, tyle zostawił po sobie. A ja, Ksenia Podsiekalnikowa, co ja zostawiłem? Dlaczego ja zmarnowałem życie? Dlaczego ja nic nie napisałem? Przecież zawsze miałem fantastyczne marzenia i ambicje. W przeciwieństwie do Tolstoja, nie wiem, czy wolno mi umierać, bo nie zostawiłem po sobie śladu. Kolejna piękna rzecz. On mówi: kochani, jak już przyszli na bankiet i wszyscy mówią: Ksenia, ty nie myśl, ty pij, bo za chwilę o 12 zginiesz. Która godzina? On ciągle pyta, która godzina. Jeszcze czas. Jest w 11:30, za 15 12, ale jeszcze nie ma 12, jeszcze nie ma. Ksenka, pij. I Ksenia mówi: ludzie, ja się całe życie bałem. Ja teraz pierwszy raz się nie boję. Ja, Ksenia Podsiekalnikow, jestem słyszalny. Jednostka, zwykły Ksieniuszka z jakiegoś tam kolejnego małego mieszkanka, i już kończę, i mówi: ja teraz mogę wszystko. Ja mogę zadzwonić na Kreml. I proszę sobie wyobrazić, że dzwoni na Kreml, tam oczywiście najwyższy nie odbiera, i on mówi: przekażcie najwyższemu, że dzwoni Ksenia Podsiekalnikow, jednostka, i mówi: czytałem Marksa, nie podoba mi się. Konsternacja. Ksenia, mówiąc już ostatnie zdanie, dojrzewa do jednej historii, że on pierwszy raz w życiu, dzięki świadomości tego, że przemijamy, że śmierć jest jedynym pewnikiem, nikogo się nie boi. I może powiedzieć: a pocałujcie wy mnie wszyscy w dupę i dajcie mi sobie zjeść pasztetowej o 2 w nocy. Na przykład. To jest duża sztuka dorosnąć do takiej refleksji, czego państwu i sobie życzę.
Oto wszystko w Lubuskim Teatrze już 28 kwietnia. Premiera Samobójcy w reżyserii Roberta Czechowskiego, który także gościł dzisiaj w studiu Radia Indeks. Dziękuję bardzo.
Gorąco zapraszamy.